Moje patenty na self-care. Zapraszam. Kochani, zanim przejdziemy do tematu, oczywiście chciałam Was zaprosić na mojego Instagrama. Właśnie niedawno miałam cały tydzień na temat self-care, gdzie było mnóstwo interakcji. Myślę, że ten profil bardzo Wam się spodoba. Jest praktyczny, wiecie, prosty, taki przystępny. Będzie Wam z pewnością bardzo pomagał w codziennym życiu, no i będziemy mogli mieć ze sobą kontakt. A teraz do dzieła. Self-care to jest bardzo modny temat, więc ostatnio poruszyłam go na Instagramie i było po prostu 170% więcej interakcji niż zwykle, więc bardzo temat Was interesował. Trudno jest go wyczerpać w krótkiej formie, więc dzisiaj trochę więcej opowiem Wam o moich patentach na self-care. Muszę Wam powiedzieć, taka moja historia jest taka, że ja byłam wychowana w taki sposób, że nieszczególnie przykładano tutaj wagę do tego, żeby właśnie dbać o siebie. No, miało to różne przyczyny, ale wyszłam z domu i skończyłam studia, weszłam w małżeństwo, to stwierdziłam, że bardzo słabo rozpoznaję swoje potrzeby, ale młodość miała swoje prawa, więc mój organizm właściwie wydawało się, że może znieść wszystko, co było bardzo iluzoryczne, oczywiście dodam, bo potem skutki, tak się mówi, smutne skutki picia wódki, tak? Czyli skutki po prostu różnych rzeczy, które wydają się niegroźne, a jednak, przepraszam, groźne są. I nie chodzi mi tutaj o używki, bo ja w ogóle nie mam głowy do alkoholu, tak naprawdę. Więc muszę Wam powiedzieć, że miałam bardzo słaby taki kontakt ze sobą, co zresztą widzicie w moich filmikach o wewnętrznym dziecku, wewnętrznym krytyku. To są właściwie zapiski moich doświadczeń, ale właśnie mówią o tym, jak bardzo ja uczyłam się tego self-care przez lata. Czyli to jest taki mój diary, to jest taki mój pamiętnik w pewnym sensie, który dla Was nagrałam, nie? Żeby pomóc tym, którzy przechodzą podobną ścieżkę. Myślę, że wiele osób, nie wszyscy, ale wiele osób przechodzi coś bardzo, bardzo podobnego. Więc ja jestem w ogóle ogromną zwolenniczką budowania strategii, tak? Czyli takiego systemu, który ma minimum 5 elementów, który jest dostosowany do wieku i do sezonu życia. I gdy miałam małe dzieci, to nie byłam mistrzynią self-care, to w ogóle nie. Raczej miałam tendencję do tego, żeby, jak to się mówi, iść po horyzont i po prostu no, rywać siebie, tak centralnie. Ja po prostu padałam na twarz, przypłacałam to po prostu kryzysami zdrowotnymi i psychicznymi, takimi po prostu, że naprawdę fatalnie się czułam i trzeba było mnie troszkę zdrapywać z podłogi. No więc mam pewne doświadczenie. No i oczywiście tylko krowa nie zmienia zdania, a mądry człowiek uczy się całe życie, prawda? No więc ja też uczyłam się i zaczęłam po prostu obserwować te spadki mojej formy, spadki, te zachwiania zdrowia itd., itd. No i dochodziłam do różnych wniosków, że właściwie to trzeba działać zawsze na trzech poziomach. Czyli ducha, duszy i ciała. I jeszcze to jest tak, że te poziomy nawzajem się boostują, nie? Czyli wzmacniają. Czyli to jest trochę tak, że jeżeli na przykład w danym sezonie życia spędzam więcej czasu w pracy, to bardzo często robię tak, że rano wstaję i tańczę. Bo wiem, że taniec, raz, że bardzo lubię tańczyć, dwa, że muzyka po prostu powoduje, wiecie, bang, 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 beat, beat, beat. To trzy, po prostu taniec, jakby, gdy nawet zaczynasz tak go trochę nie chcąc na siłę, on jednak powoduje, że twoje endorfiny się wydzielają i wszystko się rytmizuje. I teraz przez ciało można podnieść poziom endorfin, który oczywiście będzie działał na duszę, tak? Tak samo można działać przez ducha. Czyli jeżeli medytujemy, ja na przykład regularnie czytam Biblię, słucham sobie jakichś tam naprawdę fajnych ludzi, którzy w taki naprawdę ekstremalnie mądry, ciekawy sposób analizują tam różne rzeczy i odnoszą to do życia, to nasz duch jest tak silny, że on także ma wpływ na ciało i na duszę. Więc zobaczcie, tak naprawdę ten podział jest sztuczny, bo to wszystko jest ze sobą tak mocno splecione. Niemniej jednak, gdy tworzymy strategię, warto sobie to tak odseparować, żeby zobaczyć, w jaki sposób możemy sobie najszybciej poradzić w danym sezonie życia. Więc już Wam powiedziałam o tańcu, na przykład jeśli chodzi o ciało, żeby podnosić mój ogólne samopoczucie, dobrostan. Ja na przykład regularnie jeżdżę na rowerze, regularnie chodzę na spacery, staram się codziennie zrobić 10 tysięcy kroków. I z takiego, i uwielbiam pracę w ogrodzie. No teraz, wiecie, zobaczcie, śnieg na oknach, okna jest po prostu całe zakryte, więc teraz karmię ptaki, więc też wychodzę, regularnie coś robię, małe rzeczy, ale regularnie. Ja ogólnie bardzo mocno wierzę w te strategie, które składają się z małych takich punktów, które są dosyć różnorodne, ale jednak jest taka stała struktura takiego, wiecie, takiego czegoś, że ja wiem, że ja będę zawsze zadbana i ukochana, a nie taka poczekaj, poczekaj, nie, wsuj tam w kącie, znajdą cię, nie, 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 to tak w ogóle nie działa. I moje wewnętrzne dziecko, bo ja lubię ten nurt pracy, tak, musi cały czas wiedzieć, że ja jestem dla niego, że ja je kocham i że ja się o nie troszczę. Mój dorosły, tak, dorosły, zdrowy dorosły, który konstruktywnie rozwiązuje problemy i adekwatnie troszczy się o potrzeby swojego wewnętrznego dziecka, musi być pod tym względem czujny, bo inaczej nie będzie tej troski, inaczej będziemy uciekać, wiecie, w jakieś schematy, w jakieś tryby uciekania, unikania, no tego jest po prostu, to jest, wiecie, cała wiedza na ten temat, ale to są nasze realne potrzeby, na które trzeba odpowiedzieć, więc jeśli chodzi o to, jak ja zaczynam czasami przez ciało, to taniec, stretching, yoga na przykład, jako ćwiczenie fizyczne oczywiście, bardzo takie symetryczne, bardzo, bardzo lubię. Zwłaszcza, że od siedzenia czasami mam problemy z kręgosłupem, więc wtedy nie czekam, aż mi łupnie tam centralnie, tylko zapobiegawczo od razu robię ćwiczenia na kręgosłup, zresztą zalecone mi kiedyś też i też na piłce, zalecone mi przez fizjoterapeutę, czyli widzicie, jest dużo rzeczy. Chyba jest tak, że im dłużej, więcej lat, tym lepiej się znamy, tak? I wtedy ja już to mam z tyłu głowy wszystko i mówię, aha, dzisiaj siedziałam więcej w biurze, ćwiczenia na kręgosłup, spacer, nie? Bardzo częściej bym chciała chodzić na basen, ale pomimo moich wielkich chęci, jakoś nigdy nie mogę tego wrzucić do mojej rutyny. Więc widzicie. Ale myślę, że zobaczcie, dużo jest tych elementów, tak? I teraz, jeśli chodzi o duchowość, to Wam mówiłam, że po prostu tutaj po prostu trzeba dbać o to, żeby być takim, wiecie, centered, nie? W środku, siebie. A nie być takim rozrywanym, bo a ci myślą to, a ci myślą tamto. Duchowość daje nam ogromną siłę i duchowość po prostu popycha nas, daje nam tą siłę taką, wiecie, takiego naprawdę wewnętrznego kopa. Ludzie, którzy są świadomi swojej duchowości, potrafią przenosić góry po prostu. Przenosić góry. Dlatego też myślę, że to jest naprawdę bardzo istotne, żeby w pewnym momencie życia po prostu zapytać się, co ja mam w sercu w tej materii. No i dochodzimy do duszy. Czyli mamy duszę, tak? Duszę, a dusza to jest umysł, wola i emocje. Teraz zobaczcie, żeby być w takim pełnym dobrostanie, to tak, umysł trzeba karmić. I teraz tak, czy my go karmimy? Czy my go karmimy fake newsami, jakimiś głupotami, czy jakimiś takimi, wiecie, wszystko, co jest tam w necie i każdy mądrala, wiecie, patostreamer karmi nas swoją wiedzą, no to po prostu to są żałosne klimaty dla mnie. Tymi swoimi, wiecie, zachowaniami i to, i to, i tamto. Wiecie, po to jest nam dana ta przestrzeń tutaj między uszami, jak ja to mawiam, czyli mózg, żeby go korzystać, więc tak, żeby z niego korzystać, więc zawsze mamy wybór, możemy posłuchać wartościowych materiałów. Tutaj oczywiście polecam mój kanał, nieskromnie, no ale myślę, że jest pełen wartościowych materiałów, ale polecam Wam też wartościowe książki, polecam Wam oczywiście wartościowe filmy. Ja osobiście uważam, że prawda jest zawsze najciekawsza. Wolę zawsze obejrzeć film tak zwany oparty na faktach autentycznych, no bo nie na fake newsach, oczywiście żartuję. I z takich prawdziwych historii, które różnie się kończą, bo wiecie, one się kończą dobrze czy źle, my możemy wyciągnąć dużo inspiracji. Oprócz tego warto, moim zdaniem, się po prostu w pewnym sensie uczyć, czyli czytać sobie książki na temat samorozwoju, czytać sobie książki z dziedziny, w której jesteście specjalistami. Jak jesteś rodzicem, no to dobrze, żebyś zawsze miał jakąś książkę na temat rodzicielstwa, tak? Jak jesteś w związku, no to jedna, dwie książki przecież na temat związku nam nie zaszkodzą, albo jakiś fajny kurs na temat, nie wiem, komunikacji, Teraz będę nagrywała film, ten szkolenie na temat temperamentów i związku. Petarda, po prostu petarda. To jest taka wiedza, że się w ogóle dziwię, to znaczy jak ludzie funkcjonują bez tej wiedzy i jak budują związki. Więc zobaczcie, umysł, tak? Potem mamy emocje, jak zatroszczyć się o emocje. I dla mnie emocje to jest właśnie między innymi praca z wewnętrznym dzieckiem. Tak? Czyli ja nie zamiatam pod dywan, nie spycham problemów, nie mówię, no ty tam przeżyłaś, ty jesteś głupia, tylko rozmawiam ze sobą jak przyjaciel w stały sposób. Nie dopuszczam, no nie udaje mi się to zawsze, ale staram się nie dopuszczać do somatyzacji rzeczy, czyli że po prostu bardzo, że mnie tak ściska, że po prostu, i wtedy ja się zastanawiam, czemu mnie ten brzuch tak ściska, oprócz oczywiście realnych przyczyn w stylu zatrucie, przejedzenie, czy tam inne rzeczy, no to moją typową reakcją na przykład na stres w szkole było to, że po prostu mnie bolał brzuch. I somatyzacja stresu przebiega u różnych ludzi, wiecie, niektórzy mają, skracają się oddech strasznie, innych po prostu pęka głowa. A bardzo często, gdy ja pracuję na konsultacjach, czy moje koleżanki mówią, że w wyniku tego, że my zaczynamy nawiązywać kontakt z samym sobą, ze swoimi emocjami, nie negujemy je, rozmawiamy z nimi, akceptujemy, ale potem wyprowadzamy ku innym rzeczom, ku dobrym rzeczom, rozwiązaniom adekwatnym, to okazuje się, że poziom somatyzacji stresów spada drastycznie. Naprawdę, to jest po prostu dla mnie niesamowite. Chociażby ja ostatnio rozmawiałam z taką jedną moją klientką, która mi opowiadała, że tak się nauczyła pracować z wewnętrznym dzieckiem, że miała zawsze taki problem ze wzdęciami w momencie, kiedy szła w gości i zaczęła zastanawiać się, o co w ogóle chodzi. No po prostu, czy goście byli u niej, czy ona gdzieś szła, to po prostu dostawała takich okropnych zdęć, że szok. I mówi, no obserwuję i mówi, że zaczęła ze sobą rozmawiać na ten temat. I doszła do wniosku w tym takim dialogu wewnętrznym, który już jak widać jest u niej głęboki, po prostu niesamowite dla mnie, że ona nienawidziła swojego ciała i zaczęła przepraszać to swoje ciało, że je nienawidzi, że miała wobec niego taki zły stosunek i tak dalej. I wiecie co? Okazuje się, że to jej całkowicie przeszło. To jej całkowicie przeszło. Z tym, że ona, wiecie, przeszła taki wewnętrzny, taki rytuał tego przepraszania, wygłaskała siebie, poszła sama na masaż, zrobiła cały szereg rzeczy, które czuła, że trzeba zrobić, tak jakby, żeby to ciało tak nie protestowało w tych różnych sytuacjach. No, genialne, prawda? I to chyba o to chodzi, więc dla mnie moim takim właśnie dla mnie, gdy ja rozmawiam ze sobą, to są takie momenty, czyli na przykład to też ważna jest tutaj oprawa, nie? Czyli ja na przykład idę na spacer sama, idę wzdłuż morza, ten wiecie, szum morza, horyzont mnie uspokaja i wtedy jakby tak jest łatwiej nawiązać ten kontakt, nie? Bo dla mnie to na przykład nie jest aż takie proste. Potem, gdy jeżdżę na rowerze, jest mi jakoś tak łatwiej tą głowę wietrzyć, jak jadę. Tutaj też trzeba dobrać. Znam ludzi, którzy kładą się do wanny i na przykład leżą, biorą kąpiel, sobie stawiają świece i wtedy jest dla nich klimat. Ktoś inny sobie siada z lampeczką wina pod kocykiem i wiecie, i na przykład czyta książkę, a w międzyczasie czuje, jak wszystko w nim taja i odpuszczają te nagromadzone emocje. Tych rytuałów może być mnóstwo, natomiast też tutaj jest ważne takie praktykowanie tej, wiecie, uważności, czyli co ja przeżywam teraz, bo mamy taką tendencję, albo jesteśmy w przyszłości, albo jesteśmy w przeszłości, a co dzieje się tutaj, ze mną teraz. No i właśnie przez tą pracę z wewnętrznym dzieckiem. Uważam, że wtedy moje emocje na tym korzystają, bo jeżeli ja jestem, jeżeli ja mam pokój w swoim sercu, akceptuję siebie, jestem automatycznie dużo życzliwsza wobec innych i to dotyczy innych ludzi. Według reguły kochaj bliźniego swego jak siebie samego. I teraz ostatni etap to jest wola. I tutaj mamy bardzo dużo takich, wiecie, nieporozumień na temat tego, jak używać woli, czy używać woli i tak dalej. No oczywiście, że używać, bo my ją mamy. I teraz na podstawie tego, co się wyedukujemy i na podstawie tego, jak się dobrze znamy, wtedy używamy woli. Czyli co pewien czas po prostu nam się nie chce różnych rzeczy robić. Ja bardzo często tak mam i mówię o tym otwarcie, że na przykład po konsultacjach to mi się najchętniej tutaj położyła, wiecie, na dywanie i patrzyła w sufit, bo jestem czasami tak zmęczona tym kminieniem, tym rozmawianiem, tym słuchaniem, że po prostu głowa mała. I wtedy ja się biorę, moja wola, czyli mój dorosły, mówi, kochanie, idziemy na spacer. I ja mówię w środku, nie, nie chce mi się. Nie chce mi się. Teraz poleżę, nie wiem, włączę sobie jakiś serial, a w ogóle to po prostu chcę iść spać. A w sumie to nie wiem, czego chcę. Po prostu mam dosyć wszystkiego. No i tak dokładnie jest. I wtedy ta wola, czyli ten nasz dorosły mówi, kochanie, ale idziemy na spacer, bo tobie to służy, bo dla ciebie to jest dobre. I wolę potrzebujemy do tego, woli potrzebujemy do tego, aby egzekwować pewne rzeczy, ale nie w chamski, brutalny sposób, tylko uprzejmie, ale stanowczo i konkretnie. Bez woli, gdzie, jak możemy zrobić jakikolwiek, wiecie, postęp, w czym? W ćwiczeniach na przykład, nie? Kto, większość osób, które chodzą regularnie na siłownię tutaj, już dwójka, aktualnie to czwórka moich dzieci chodzi na siłownię, tylko nie wszystkie mieszkają ze mną, to bardzo często mówią, że im się nie chce, ale lubią ten efekt po siłowni, prawda? Ale muszą się w pewnym sensie zmusić do tego, żeby pójść. I myślę, że jeżeli w swoim życiu zrobiliście cokolwiek, zrobiliście prawo jazdy, zrobiliście maturę, czy też zbudowaliście dom, albo chociażby posadziliście grządkę marchewki, ja coś na temat, czy groszku, no to wiecie, że po prostu trzeba pójść. Nie ma czuję, nie czuję, chce mi się, nie chce. Tylko trzeba po prostu pójść, pewne rzeczy zrobić. Co nie zmienia faktu, że potem efekty sprawiają nam ogromną radość. Tutaj wkraczamy oczywiście w taki temat odraczania nagród, czyli im jesteś bardziej dorosły, tym bardziej umiesz odraczać nagrody, tym bardziej umiesz poczekać na to. Nie musisz być tak jak dziecko, że cokolwiek ono zrobi, to od razu musi, ojej, cudownie, wspaniale i tak dalej. Czyli wchodzimy tutaj w pewnym sensie dojrzałość. Ale uważam, że dobre self-care sprzyja dojrzałości, sprzyja temu, żebyśmy razem właśnie, żebyśmy umieli ze sobą dobrze rezonować, ze sobą samym. W związku z tym sprzyja naszemu zdrowiu psychicznemu i fizycznemu, bo te sfery są ze sobą ściśle splecione. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo wiele osób, które są z DDA, to mają taki tryb samopoświęcenia. Oni są tymi ratownikami rodziny, nie? I one wtedy zupełnie zapominają o swoich potrzebach. A efektem tego jest to, że oni potem złoszczą się, denerwują i odgrywają na innych ludziach. Nie? Takie samopoświęcenie zawsze prowadzi do tego, że gdzieś te nasze ukryte emocje tak czy siak prędzej czy później wyjdą. Ale wyjdą w taki chory, zły sposób, czyli taki acting out, takie, wiecie, odgrywanie się na innych itd., itd. To nie jest zdrowe. Dlatego myślę, że wracając do self-care, jest naprawdę bardzo istotne, żebyśmy my, dorośli, dbali o siebie. Tutaj oczywiście wchodzi też w grę, wiecie, na przykład kwestia tego, ile używamy komórki, bo też jest, to też jest kwestia tego, czym o siebie dbamy, bo nadużywanie komórki, nienormatywne używanie tych wszystkich mediów powoduje cały szereg zaburzeń, ogromną ilość, plus po prostu uderza w nasze zdrowie. Nasze zdrowie, po prostu w zdrowie, w sen, w zaburzenia odżywienia, wszystko, wszystko, koncentracji i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że tutaj self-care jest naprawdę bardzo istotne, a poza tym jest ważne to, czego my uczymy nasze dzieci, bo dobrze by było, żeby nasz sufit był ich podłogą, czyli żeby nasze doświadczenia i nasza taka spójność w działaniach po prostu miała na nie wpływ i była ich wzorcem, bo mówisz, nie mówisz, komunikujesz, mówisz, nie mówisz, pokazujesz, czyli w momencie, kiedy ty jesteś kimś takim, kto nie zapędza się w nie wiadomo co, ale naprawdę dbasz o tą taką swoją, wiecie, bycie takie ze sobą w pozytywny, taki normalny sposób, nie jakiś taki przegięty, egoistyczny, że tylko ja, tylko ja, tylko ja, no bo wiadomo, że też tacy są, nie? Bo jeżeli mamy samopoświęcenie, to też mamy tych takich, wiecie, freaków, że nie, tylko wokół siebie, że oni nie pójdą na żadne spotkanie, bo tam jest dieta nieodpowiednia i to godziny, bo oni chodzą tylko w tych godzinach spać i po prostu w pewnym momencie ich życie społeczne ginie, bo oni są po prostu tak skoncentrowani na tym, że po prostu, że to jest dramat. No ale to, wiecie, jak świat światem, przegięcia będą. Natomiast jeżeli my idziemy takim środkiem, w zdrowy sposób dając o siebie, uważam, że jest to świetne modelowanie też dla następnych pokoleń i też to otwiera drogę do tego, aby spostrzegać swoją różnorodność. Czyli wtedy łatwiej jest zobaczyć, że aha, jedno dziecko woli odrabiać lekcje na przykład od razu po przyjściu ze szkoły, drugie musi najpierw jednak odpocząć, wywietrzyć mózg, że jesteśmy tak różnorodni i dlatego to budowanie tej strategii jest takie istotne, bo ono powoduje, że my wtedy dostosowujemy ją do siebie, tak? I wtedy też widzimy, że to, co działa dla innych, niekoniecznie działa dla mnie, że dieta, na przykład też przyciele dieta, nie? Odpowiednia. Też różne rodzaje diety są i jedni super funkcjonują na keto, a inni na przykład ja bym zdechła, jakbym miała być na keto, nie? To jest po prostu dla mnie, no przy moim systemie trawiennym po prostu umarłabym chyba po tygodniu z zatrucia i od bólu głowy, które miałabym w wyniku takiej diety. Więc widzicie, każda akcja edukacyjna, każda akcja uświadamiająca powoduje, że wzrasta w nas decyzyjność, sprawczość i mamy takie poczucie sprawczości i taki w pewnym sensie, oczywiście nieprzesadnej kontroli w naszym życiu, co uważam, że jest zawsze, zawsze, zawsze super. Dobrze, kochani, to na tyle. Oczywiście proszę Was o łapkę, subskrypcję i naciśnijcie dzwoneczek, żebyście wiedzieli, co się dzieje na moim kanale i oczywiście komentarze, komentarze. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze strategie. Moglibyście na przykład wymienić 5 elementów Waszej strategii, nie? Tego, jak wy funkcjonujecie. Czy w ogóle słyszeliście o self-care? Czy uważacie, że jest to naprawdę taki ważny temat obecnie? I może napiszcie też, co więcej chcielibyście wiedzieć, więc może miałabym wtedy inspirację do następnego filmiku. Kochani, no cóż, to na tyle. Do zobaczenia. Hej!